Grand. W dole na dziedzińcu Rickon ścigał się z wilkami. Bran obserwował go z ławeczki w oknie. Gdziekolwiek by się chłopiec ruszył, szary wicher był tam pierwszy. Przecinał mu drogę. Wtedy Rickon, pokrzykując radośnie, zawracał i gnał w inną stronę. Kudłacz biegał tuż przy nodze malca, kłapiąc zębami, gdy tylko pozostałe wilki podchodziły zbyt blisko. Futro mu ściemniało i teraz był cały czarny, a jego oczy miały kolor zielonego ognia. Na końcu biegł Lato. Sierść miał srebrzysto-szarą, a oczy żółte, zawsze czujne. Był mniejszy od szarego wichru. Bran uważał, że jego wilk był najmądrzejszy z całej wilczej rodziny. Słyszał śmiech Rickona, który pędził po ubitej ziemi na swoich małych nóżkach. Poczuł pieczenie w oczach. Pragnął być tam na dole, śmiać się i biegać. Rozzłoszczony tą myślą, Bran otarł dłonią łzy, zanim opadły. Ósmy dzień jego imienia przyszedł i odszedł. Był prawie za duży, żeby płakać.
To było kłamstwo,
powiedział, przypominając sobie swój sen.
Nie potrafię latać, nie mogę nawet biegać.
Wszystkie wrony kłamią,
przyznała stara niania. Siedziała na krześle, zajęta wyszywaniem.
Znam pewną opowieść o wronie.
Nie chcę więcej opowieści.
Kiedyś lubił starą nianię i jej opowieści. Kiedyś, ale teraz było inaczej. Kazali jej siedzieć tutaj przez cały dzień, żeby się nim opiekowała i żeby nie czuł się samotny, ale to tylko pogorszyło sprawę.
Nienawidzę twoich głupich historii.
Staruszka uśmiechnęła się, ukazując bezzębne usta.
Moich historii? Nie, mały panie, nie moich. One po prostu są przede mną i po mnie. Także przed tobą.
Jest bardzo brzydką kobietą, pomyślał Bran, przepełniony goryczą. Pokurczoną i pomarszczoną, prawie ślepą. Za słabą, żeby chodzić po schodach, z resztką siwych włosów ledwo przykrywających jej pokrytą plamkami różową głowę. Nikt naprawdę nie wiedział, ile ma lat, ale jego ojciec powiedział, że nazywano ją starą nianią jeszcze kiedy on sam był dzieckiem. Bez wątpienia była najstarszą osobą w Winterfell, może nawet najstarszą w Siedmiu Królestwach. Niania przybyła do zamku jako mamka Brandona Starka, którego matka umarła w czasie porodu. Ów Brandon był starszym bratem Lorda Rickarda, dziadka Brana, a może jego młodszym bratem, albo bratem ojca Lorda Rickarda. Czasem stara niania mówiła tak, kiedy indziej inaczej, ale we wszystkich opowieściach mały chłopiec umarł w wieku 3 lat z powodu letnich dreszczy. Potem niania została w zamku ze swoimi dziećmi. Obu synów straciła w wojnie, w której król Robert zdobył tron. Wnuk zaś zginął na murach Pike w czasie rebelii Baelona Greyjoya. Córki dawno temu znalazły mężów, odeszły z zamku i umarły. Z jej potomków pozostał tylko Hodor, głupkowaty olbrzym, który pracował w stajni. A stara niania po prostu żyła, wyszywając i opowiadając swoje historie.
Nie obchodzi mnie, czyje to są opowieści. Nienawidzę ich.
Nie chciał opowieści i nie chciał starej niani. Pragnął ojca i mamy. Pragnął biegać z Latem, wspinać się na opuszczone wieże i karmić wrony. Znowu chciał jeździć na swoim kucu. Chciał, żeby wszystko było jak dawniej.
Znam opowieść o chłopcu, który nienawidził opowieści.
Odrzekła stara niania ze swoim głupawym uśmieszkiem na ustach, nie przestając stukać drutami, co doprowadzało Brana do szału. Wiedział, że nigdy już nie będzie tak jak dawniej. Wrona nabrała go. Powiedziała, że będzie latał. Tymczasem obudził się połamany i cały świat się zmienił. Wszyscy go opuścili. Ojciec i mama, siostry, nawet przyrodni brat, Jon. Ojciec obiecał, że Bran pojedzie do królewskiej przystani na dużym koniu, ale pojechali bez niego. Maester Luwin wysłał ptaka z wiadomością do Lorda Eddarda, potem też do mamy i do Jona na mur, lecz nie otrzymali żadnej odpowiedzi.
Widzisz, dziecko, ptaki często giną w drodze,
tłumaczył maester.
Do królewskiej przystani jest daleko, a po drodze czyha wiele jastrzębi. Może nie otrzymali naszych wiadomości.
Lecz Branowi wydawało się, że wszyscy umarli, kiedy on spał. A może to on umarł. Inni zaś zapomnieli o nim. Odjechali. Jory, Sir Roderick, Vejon Poole, a także Hulen, Harwin, Gruby Tom i 1/4 straży. Zostali tylko Rob i mały Rickon. Tylko że Rob się zmienił. Teraz był Lordem Robem, a przynajmniej starał się nim być. Nosił prawdziwy miecz i nigdy się nie uśmiechał. Całymi dniami obserwował musztrę straży albo ćwiczył walkę mieczem. Bran słuchał tęsknie ze swojego okna dźwięku stali dochodzącego z dziedzińca. Wieczorami Rob zamykał się z maesterem Luwinem i przeglądali księgi rachunkowe. Czasem wyjeżdżał na długie dni z Halisem Molenem, żeby odwiedzić odległe grody. Zawsze, kiedy nie było go dłużej niż dzień, Rickon zaczynał płakać i dopytywał się, czy Rob wróci. Ale nawet jeśli Rob pozostawał w Winterfell, wydawało się, że woli towarzystwo Halisa Molena i Theona Greyjoya niż swoich braci.
Mogłabym opowiedzieć ci historię Brandona Budowniczego. Zawsze lubiłeś ją najbardziej.
Wcale nie. Najbardziej lubiłem te straszne.
Usłyszał jakieś odgłosy na zewnątrz i spojrzał w okno. Rickon biegł przez dziedziniec w kierunku bramy, a wilki za nim. Bran nie widział ze swojego miejsca, co się dzieje. Uderzył dłonią po udzie zrezygnowany.
Ach, moje ty słodkie letnie dziecko. Co ty wiesz o strachu? Strach przychodzi zimą, mój mały panie, kiedy spada śnieg na 100 stóp głęboki, a z północy wyje lodowaty wiatr. Strach przychodzi długą nocą, kiedy słońce nie wychodzi całymi latami, a dzieci rodzą się, żyją i umierają w ciemności. Wilkory stają się coraz bardziej głodne, a po lasach chodzą biali.
Masz na myśli innych?
Tak, innych. Tysiące lat temu nadeszła zima, mroźna, sroga i tak długa, że żaden człowiek nie potrafił jej objąć pamięcią. Nadeszła noc długa jak jedno pokolenie. Królowie drżeli i umierali w swoich zamkach, podobnie jak trzody w zagrodach. Kobiety wolały udusić swoje dzieci, niż patrzeć, jak umierają z głodu. A kiedy potem płakały, łzy zamarzały na ich policzkach.
Umilkła. Ucichły też jej druty. I spojrzała na Brana prawie ślepymi oczyma.
Czy takie opowieści lubisz, dziecko?
No cóż... Tak, tylko...
Stara niania skinęła głową.
W czasie tamtej ciemności inni przyszli po raz pierwszy. Były to zimne istoty, martwe istoty, które nienawidziły żelaza, ognia i dotyku słońca, a nawet stworzeń, w których żyłach płynie gorąca krew. Jak fala przetoczyli się przez grody, miasta i królestwa, dziesiątkując całe armie bohaterów. Jechali na bladych, martwych koniach, prowadząc hordy zabitych. Nie mieli litości dla kobiet ani dla niemowląt. Nie oparł im się żelazny miecz. Polowali na młode kobiety w skórze. okutych mrozem lasach i karmili swoje martwe sługi dziećmi ludzi.
Mówiła coraz bardziej ściszonym głosem, tak że Bran pochylał się coraz bardziej w jej stronę, żeby ją usłyszeć.
Działo się to jeszcze zanim przyszli Andalowie. Na długo przed tym, jak kobiety uciekły z miast Roin przez wąskie morze, a setki ówczesnych królestw były królestwami pierwszych ludzi odebranymi dzieciom lasu. Tu i tam dzieci lasu żyły jeszcze w swoich drewnianych miastach, wydrążonych wzgórzach, a drzewa z twarzami stały na straży. I tak, kiedy zimno i śmierć zalały ziemię, ostatni z herosów postanowił odszukać dzieci w nadziei, że ich pradawna magia dokona tego, czego nie potrafiły dokonać ludzkie armie. Jego przyjaciele umierali jeden po drugim. Padł mu koń, a potem i pies. Nawet miecz w pochwie zamarzł. Inni wyczuli gorącą krew w jego żyłach i przyszli jego śladem. Otoczyły go trupio blade pająki wielkości ogarów.
Drzwi otworzyły się z hukiem, a Bran podskoczył przestraszony. Lecz okazało się, że to tylko maester Luwin w towarzystwie Hodora.
Hodor!
Ogłosił stajenny, jak miał w zwyczaju, uśmiechając się szeroko. Maester Luwin nie podzielał jego wesołości.
Mamy gości i trzeba, żebyś się pojawił.
Słucham opowieści.
Opowieści mogą zaczekać, małe panie. Będą tutaj, kiedy wrócisz. Za to goście nie są aż tak cierpliwi. A poza tym przybywają ze swoimi opowieściami.
Kto to?
Tyrion Lannister i ludzie z Nocnej Straży przywożą wieści od twojego brata Jona. Rob ich przyjął. Hodorze, pomożesz Branowi zejść na dół.
Hodor!
Zgodził się Hodor zadowolony. Schylił ogromną, kudłatą głowę i wszedł do pokoju. Miał prawie 7 stóp wzrostu. Trudno było uwierzyć, że jest potomkiem starej niani. Bran zastanawiał się, czy Hodor kiedyś skurczy się jak jego prababcia. Wydawało się to niemożliwe, nawet gdyby miał żyć i 1000 lat. Hodor podniósł Brana lekko, jakby podnosił belę siana i przycisnął sobie do piersi. Zawsze pachniał trochę końmi, lecz był to miły zapach. Ramiona miał mocno umięśnione i porośnięte brązowymi włosami.
Hodor!
Powiedział raz jeszcze. Theon Greyjoy zauważył kiedyś, że Hodor nie ma pojęcia o wielu rzeczach, lecz z pewnością zna swoje imię. Stara niania zachichotała, kiedy Bran opowiedział jej o tym i wyznała, że prawdziwe imię olbrzyma brzmi Walder. Nikt nie wie, skąd się wziął Hodor, dodała, lecz kiedy on zaczął go używać, inni poszli w jego ślady. To było jedyne słowo, jakie znał. Stara niania została w pokoju sama ze swoimi drutami i wspomnieniami. Hodor mruczał coś pod nosem, niosąc Brana po schodach, a potem przez galerię. Maester Luwin musiał bardzo się śpieszyć, żeby zdążyć za stajennym. Rob zasiadał na tronie ojca, przywdziawszy kolczugę i skórzany strój, a także surową maskę Roba Lorda. Za nim stali Theon Greyjoy i Halys Mollen. Wzdłuż ściany z szarego kamienia pod wąskimi oknami zajął pozycję tuzin strażników. Na środku zaś wielkiej komnaty stał Karzeł ze swoimi ludźmi oraz 4 obcych w strojach Nocnej Straży. Bran od razu wyczuł nerwową atmosferę.
Każdy członek Nocnej Straży jest mile widziany w Winterfell i może tu gościć tak długo, jak zechce.
Przemawiał właśnie Rob głosem Roba Lorda. Na jego kolanach spoczywał miecz, obnażony, by widział go cały świat. Nawet Bran wiedział, co znaczy przywitać kogoś z nagim mieczem.
Każdy z Nocnej Straży...
Powtórzył Karzeł.
Lecz nie ja. Czy dobrze cię zrozumiałem, chłopcze?
Rob wstał i wyciągnął miecz w kierunku Karła.
Jestem panem tego zamku na czas nieobecności ojca i matki, Lannister. Nie jestem twoim chłopcem.
Skoro jesteś lordem, to mógłbyś się nauczyć lordowskiej uprzejmości.
Odparł Karzeł, nie zważając na czubek miecza tuż przy twarzy.
Zdaje się, że wszystko, co najlepsze z ojca, przeszło na twojego przyrodniego brata.
I Jona.
Powiedział Bran, wciąż pozostając w ramionach Hodora. Karzeł odwrócił się w ich stronę.
A więc to prawda, chłopiec żyje. Nie chciałem wierzyć. Ach, wy Starkowie, trudno was zabić.
Lepiej o tym pamiętajcie, Lannisterowie.
Oznajmił Rob i opuścił miecz.
Hodor, przynieś tutaj mojego brata.
Hodor.
Powtórzył posłusznie stajenny i z uśmiechem na twarzy posadził Brana na tronie Starków, na którym panowie Winterfell zasiadali od czasów, kiedy nazwali się Królami Północy. Tron zrobiony był z zimnego kamienia, wygładzonego przez kolejnych władców, a na końcu jego poręczy szczerzyły zęby wilkory. Bran chwycił się ich głów, spuszczając bezużyteczne nogi w dół. Czuł się tutaj jak niemowlę. Rob położył dłoń na jego ramieniu.
Mówiłeś, że chcesz widzieć Brana. Proszę, jest tutaj.
Bran czuł się nieswojo, widząc jak Tyrion Lannister patrzy na niego. Krasnal jedno oko miał czarne, drugie zaś zielone, lecz oba taksowały go z tą samą przenikliwością.
Mówiono mi, Bran, że potrafiłeś się wspinać jak nikt inny.
Przemówił wreszcie Karzeł.
Powiedz mi więc, jak to się stało, że wtedy spadłeś?
Nigdy.
Odparł gwałtownie Bran. On nigdy nie spadł. Nigdy. Nigdy.
Dzieciak nic nie pamięta z tamtego dnia.
Dziwne.
Lannister, mój brat nie przyszedł tutaj, żeby odpowiadać na pytania. Załatw sprawy i ruszaj w swoją stronę.
Mam dla ciebie prezent.
Karzeł zwrócił się do Brana.
Lubisz jeździć konno, chłopcze?
Maester Luwin wystąpił do przodu.
Mój panie, chłopiec nie włada nogami. Nie może dosiąść konia.
Nonsens. Mając odpowiedniego konia i odpowiednie siodło, nawet kaleka może jeździć.
Bran poczuł, jakby mu ktoś wbił nóż w serce. Poczuł napływające do oczu łzy.
Nie jestem kaleką.
W takim razie ja nie jestem Karłem. Mój ojciec ucieszy się, kiedy się o tym dowie.
Greyjoy roześmiał się.
O jakim koniu i siodle mówisz?
O mądrym koniu. Chłopiec nie może używać nóg do wydawania zwierzęciu komendy, więc trzeba konia tak ułożyć, żeby pasował do jeźdźca. Musi reagować na wodze i głos. Wybrałbym jakiegoś nieujeżdżonego jeszcze roczniaka, żeby nie trzeba było go oduczać rzeczy, które już poznał.
Wyjął z zapasa zwinięty zwój.
To pokażcie rymarzowi, a on zajmie się resztą.
Maester Luwin wziął papier od Karła, wyraźnie zaciekawiony. Rozwinął go i przyglądał się uważnie.
Rozumiem. Dobrze rysujesz, mój panie. Tak, to może pomóc. Sam powinienem był pomyśleć o czymś takim.
Mnie było łatwiej, ponieważ przypomina to moje siodło.
Czy naprawdę będę mógł jeździć?
Spytał Bran. Bardzo chciał, aby była to prawda, chociaż bał się im zawierzyć. Może to tylko jeszcze jedno kłamstwo? Wrona obiecała mu, że będzie latał.
Będziesz jeździł. I wierz mi, chłopcze, na końskim grzbiecie będziesz tak samo wysoki jak wszyscy inni.
Rob Stark patrzył na niego podejrzliwie.
Czy to jakiś podstęp, Lannister? Co ty masz do Brana? Dlaczego miałbyś mu pomagać?
Prosił mnie o to twój brat, Jon. A ja mam czułe serce dla kalek, bękartów i im podobnych.
Tyrion Lannister położył dłoń na sercu i uśmiechnął się. Drzwi prowadzące na dziedziniec otworzyły się gwałtownie. Do wielkiej komnaty wpadł zdyszany Rickon, wpuszczając snop słonecznego blasku. Były z nim wilki. Chłopiec zatrzymał się zaskoczony, lecz wilki weszły dalej. Odnalazły wzrokiem Lannistera, a może go wyczuły. Lato pierwszy zaczął warczeć i zaraz dołączył do niego Szary Wicher. Zbliżyły się do Karła i stanęły po jego obu stronach.
Nie podoba im się twój zapach, Lannister.
Zauważył Theon Greyjoy.
O, w takim razie chyba już pójdę.
Rzekł Tyrion. Zrobił krok w tył i natychmiast usłyszał warczenie kudłacza, który wyłonił się z cienia za jego plecami. Lannister cofnął się i w tej samej chwili Lato skoczył z drugiej strony. Krasnal obrócił się i zachwiał, a szary wicher chwycił go za rękaw, rozrywając materiał.
Nie!
Krzyknął Bran, widząc, że ludzie Lannistera sięgają po miecze.
Lato, do mnie!
Wilkor zerknął na Brana, a potem znowu na Lannistera. Wycofał się powoli i położył między zwisającymi nogami Brana. Rob wypuścił długo wstrzymywane powietrze i zawołał:
Szary wicher!
Wilkor przyszedł do niego szybko i cicho jak cień. Pozostał jeszcze kudłacz o ślepiach płonących jak zielony ogień, który wciąż warczał niebezpiecznie blisko.
Rickon! Zawołaj go!
Rickon otrząsnął się z zaskoczenia i zawołał głośno:
Do nogi, kudłacz!
Czarny wilk jeszcze raz warknął na Lannistera i popędził do Rickona, który objął mocno jego kudłaty kark. Tyrion Lannister poluźnił szal i otarł czoło.
Bardzo ciekawe. Nic nie jest, panie?
Spytał jeden z jego ludzi z mieczem w dłoni. Przez cały czas zerkał nerwowo na wilki.
No cóż, mam podarty rękaw, podejrzanie. Mokre spodnie, ale nic więcej nie ucierpiało. Poza moją godnością.
Nawet Rob wydawał się poruszony.
Wilki, nie wiem dlaczego... Pewnie wzięły mnie za swój obiad.
Lannister skłonił się sztywno w stronę Brana.
Dziękuję ci, młody panie, że je odwołałeś. Zapewniam, że nie byłbym łatwym kąskiem do strawienia. Teraz naprawdę już pójdę.
Jeszcze chwilę, panie.
Przemówił maester Luwin. Podszedł do Roba i zaczęli coś szeptać do siebie. Bran starał się zrozumieć, co mają sobie do powiedzenia, ale mówili za cicho. Rob Stark schował miecz do pochwy.
Ja być może zbyt pochopnie cię oceniłem. Okazałeś życzliwość Branowi i...
Widać było, że z trudem przychodzą mu te słowa.
Bądź gościem Winterfell, Lannister.
Chłopcze, oszczędź mi nieszczerych uprzejmości. Nie lubisz mnie i nie chcesz mnie tutaj. Za murami w zimowym mieście widziałem karczmę, tam przenocuję. Dzięki czemu obaj będziemy spać spokojnie. Za kilka miedziaków znajdę nawet jakąś dziewkę, która mi ogrzeje łóżko.
Odwrócił się do jednego z czarnych braci o wykrzywionych plecach i potarganej brodzie.
Jorren, o świcie wyruszymy na południe. Dogonicie nas.
Po tych słowach ruszył niezdarnie przez salę na swoich krótkich nogach i minąwszy Rickona wyszedł, a jego ludzie za nim. Czterej bracia z nocnej straży pozostali.
Pokoje są przygotowane i nie zabraknie wam gorącej wody, żeby zmyć kurz po podróży. Mam nadzieję, że zjecie z nami kolację.
Rzekł Rob niepewnie. Mówił tak nienaturalnym głosem, że nawet Bran zwrócił na to uwagę. Bez wątpienia były to słowa wyuczone, a nie płynące z serca. Lecz czarni bracia skłonili głowy w geście podziękowania. Lato poszedł na górę za Hodorem, który zaniósł Brana do łóżka. Stara niania spała na swoim krześle. Stajenny powiedział:
Hodor!
Po czym wyniósł pochrapującą cicho staruszkę. Bran leżał pogrążony w myślach. Rob obiecał, że będzie mógł jeść kolację w wielkiej komnacie razem z braćmi z czarnej straży. Przywołał Lato. Wilk wskoczył na łóżko. Chłopiec przytulił się do zwierzęcia i poczuł gorący oddech na swoim policzku.
Będę mógł jeździć. Zobaczysz, niedługo pojedziemy polować do lasu.
Leżał jeszcze chwilę, zanim zasnął. We śnie znowu się wspinał. Wdrapywał się na stare, pozbawione okien ściany, szukając stopami i palcami szczelin w poczerniałych kamieniach. Wchodził coraz wyżej, poprzez chmury, aż do nocnego nieba, a wieża wciąż wznosiła się ponad nim. Kiedy zatrzymał się i spojrzał w dół, poczuł, że kręci mu się w głowie, a palce ześlizgują się po ścianie. Krzyknął i przywarł do cennego życia. Ziemia znajdowała się 1000 mil pod nim, a on nie potrafił latać. Nie potrafił latać. Poczekał, aż jego serce uspokoi się i znowu rozpoczął wspinaczkę. Mógł iść tylko w górę. Wydawało mu się, że wysoko w górze, na tle bladego księżyca, widzi sylwetki chimer. Bolały go już ramiona, ale nie miał wyboru. Musiał iść dalej. Chimery obserwowały, jak się zbliża. Ich oczy przypominały rozgrzane węgle. Może kiedyś były lwami, lecz teraz wyglądały groteskowo, takie poskręcane. Bran słyszał, jak szepczą do siebie kamiennymi głosami, od których dostawał gęsiej skórki. Wiedział, że nie wolno mu ich słuchać. Dopóki nie będzie ich słyszał, pozostanie bezpieczny. Zaraz potem pojął, że nie jest bezpieczny, gdyż chimery ruszyły w dół ścianą, po której się wspinał.
Ja nie słyszałem. Ja nic nie słyszałem.
Powtarzał płaczliwym głosem, one zaś schodziły coraz niżej.
Nie słuchałem.
Obudził się, z trudem łapiąc oddech i ujrzał nad sobą ogromny cień.
Nie słuchałem.
Wtedy cień odezwał się.
Hodor.
I zapalił świecę na stoliku przy łóżku. Bran odetchnął z ulgą. Hodor obmył go z potu ciepłą, wilgotną szmatką i ubrał. Dłonie olbrzyma były delikatne i zręczne. Potem zniósł go do wielkiej komnaty, gdzie rozstawiono przy ogniu ogromny stół. Główne miejsce pozostawało puste, a Rob zasiadł po jego prawej stronie. Bran siedział naprzeciw brata. Tego wieczoru jedli prosie, pasztet z gołębia, rzepę w maśle, a kucharz obiecał jeszcze plastry miodu. Lato łapał resztki ze stołu, które rzucał mu Bran. Szary Wicher zaś i Kudłacz walczyły o kość w kącie. Teraz zamkowe psy obchodziły z daleka wielką komnatę. Początkowo dziwiło to Brana, lecz z czasem się przyzwyczaił. Joren był najstarszy rangą wśród czarnych braci, dlatego zarządca posadził go między Robem i maestrem Luwinem. Rozrywał zębami mięso i łamał kości, by wyssać z nich szpik, a na wspomnienie imienia Jona Snow wzruszył ramionami.
Zmora, ser Alicela.
Mruknął, na co dwaj z jego towarzyszy roześmiali się, choć Bran nie wiedział dlaczego. Lecz kiedy Rob zapytał o stryja Benjena, czarni bracia natychmiast ucichli.
O co chodzi?
Spytał Bran. Joren otarł dłonie o kamizelkę.
Złe wieści, mój panie. Nie takim słowem powinniśmy odpłacać za gościnę, ale skoro ktoś zadaje pytanie, powinien mieć tyle odwagi, by przyjąć odpowiedź. Stark nie wrócił.
Stary niedźwiedź wysłał go na poszukiwanie Waymara Royce'a i słuch o nim zaginął od tamtej pory.
Wtrącił inny z braci.
Zbyt długo go nie ma,
powiedział Joren.
Pewnie nie żyje.
Mój stryj żyje,
przemówił Robb Stark gniewnym głosem. Podniósł się z dłonią na rękojeści miecza.
Słyszycie? Mój stryj żyje.
Jego głos odbił się echem od kamiennych ścian, aż Bran skurczył się ze strachu. Cuchnący Joren spojrzał na Roba niewzruszony.
Jak chcesz, panie.
Orzekł i cmoknął, próbując wydobyć kawałek mięsa z pomiędzy zębów. Młodsi bracia poruszyli się niespokojnie na swoich miejscach.
Nie ma drugiego na murze, który by tak dobrze znał nawiedzany las. Benjen Stark wróci.
Może tak, może nie.
Odparł Joren.
Nie gorsi od niego. Jeździli do lasu i nigdy nie wrócili.
Bran przypomniał sobie opowieść starej niani o innych i o ostatnim herosie, którego ścigali w białych lasach martwi ludzie i pająki wielkie jak psy. Poczuł ukłucie strachu, lecz zaraz przypomniał sobie zakończenie opowieści.
Dzieci mu pomogą. Dzieci lasu.
Theon Greyjoy uśmiechnął się, a maester Luwin powiedział...
Bran, dzieci lasu wymarły tysiące lat temu. Pozostały po nich tylko twarze na drzewach.
Tutaj może i tak jest. Lecz tam za murem, kto wie. A czasem trudno powiedzieć, co tam jest żywe, a co martwe.
Tamtego wieczoru, kiedy sprzątnięto ze stołu, Rob zaniósł Brana na górę. Szary Wicher szedł przodem, a Lato z tyłu. Jego brat był silny jak na swój wiek. Bran zaś ważył bardzo mało. Jednak Rob dyszał ciężko, kiedy pokonali wreszcie pogrążone w ciemności strome schody. Położył Brana na łóżku, przykrył go kocami i zgasił świecę. Siedzieli w mroku. Bran chciał porozmawiać, ale nie wiedział, co powiedzieć.
Znajdziemy ci odpowiedniego konia. Obiecuję.
Odezwał się wreszcie cicho Rob.
Czy oni kiedyś wrócą?
Tak.
Powiedział Rob z nadzieją w głosie i Bran poczuł, że rozmawia z bratem, a nie z Robem Lordem.
Mama wróci niebawem. Może wyjedziemy jej na spotkanie. Bardzo by się zdziwiła, co? A potem pojedziemy na północ. Na mur. Nic nie powiemy Jonowi. Po prostu któregoś dnia... Odwiedzimy go. Prawdziwa przygoda.
Przygoda.
Usłyszał płacz brata. Nie widział jego łez w ciemności, więc odszukał jego rękę. Ich dłonie uścisnęły się mocno.